temat wróci w dzisiejszym poranku TOK FM. Gościem o godzinie 8 będzie Wojciech Kolarski, minister z Kancelarii Prezydenta. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są już ponad 183 miliony złotych, a ta suma jeszcze się powiększy, bo spora część licytacji jeszcze trwa. Tegoroczna zbiórka jest już rekordowa, bo większa od zeszłorocznej o ponad 4 miliony złotych. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt medyczny potrzebny do leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci.
3, 2, 1, start!
34. finał to już historia, która tym razem była niczym jedno z haseł, a my robimy swoje.
Kolejny raz finał przepiękny, miły, spokojny, czysty, bezpieczny.
Mówi Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pokazujemy, że my Polacy robimy to w sposób niezwykły.
Po finale czas na zakup sprzętu, mówi profesor Bohdan Maruszewski, kardiolog i współtwórca WOŚP.
Mamy 16 klinik i ośrodków gastroenterologii, ale tak naprawdę te dzieci leczone są w całej Polsce.
Ostateczną kwotę, jaką udało się zebrać, poznamy na początku marca. Błażej Kulesza, TOK FM.
W głównym sztabie orkiestry na Błoniach PGE Narodowego był nasz reporter Błażej Kulesza. Jeszcze dziś, ale tylko przez kilka godzin można licytować na aukcjach, które przygotowało radio TOK FM do zdobycia m.in. plakaty z autografem Janka Kozy, znaczki Cezarego Łasiczki i 100 lat TOK FM Premium. Kolejna runda rozmów USA, Rosja, Ukraina w Abu Zabi odbędzie się w przyszłym tygodniu w niedzielę, podała agencja Reutera. O planowanej kolejnej turze negocjacji w Emiratach Arabskich informowali także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i amerykański wysłannik do spraw misji pokojowych Steve Witkoff. Mimo trwających negocjacji, ataki Rosji na Ukrainę nie ustają. Celem wojsk Putina jest infrastruktura energetyczna, a zniszczenia mają spowodować trwałe odcięcie ukraińskich miast od prądu i ciepła. Z taką sytuacją od tygodni zmaga się Kijów, mówiła w TOK FM Kateryna Danlewicz, specjalistka do spraw współpracy polsko-ukraińskiej z Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego.
Niestety nie mamy prądu, w niektórych blokach nie ma też ciepła, ogrzewania. Sytuacja w Kijowie jest krytyczna w wielu wymiarach, bo z każdym kolejnym ostrzałem, który w zamyśle Rosji ma działać jako forma przymusu do oddania terytoriów odwodu donieckiego przede wszystkim, sytuacja się pogarsza.
Zakończone w sobotę rozmowy w Emiratach Arabskich między delegacjami USA, Ukrainy i Rosji nie przyniosły przełomu w pracach nad planem pokojowym. Ekstremalna zima paraliżuje Stany Zjednoczone i zbiera śmiertelne żniwo. W samym Nowym Jorku służby badają 6 zgonów osób przebywających na zewnątrz podczas fali mrozów, intensywnych opadów śniegu. Miliony Amerykanów objęto alertami pogodowymi. Burmistrz Nowego Jorku apelował do mieszkańców o pozostanie w domach i ograniczenie podróży, ostrzegając przed wyjątkowo niebezpiecznymi warunkami na drogach. Władze miejskie uruchomiły ogrzewane centra pomocy i patrolują ulice w poszukiwaniu osób bezdomnych, a nowojorskie szkoły publiczne przeszły na naukę zdalną. Niemal wszystkie loty z lotniska LaGuardia zostały odwołane. A w Polsce odwilż. Czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
Dziś spodziewajmy się marznących opadów na północy, a także w części Mazowsza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W pozostałych regionach przelotny deszcz. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu, przez plus 2 na Mazowszu do plus 7 na Śląsku.
Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To ostatni poniedziałek stycznia, 26 dzień stycznia. Dziś wyjątkowo nie Dominika Wielowiejska, ale ja, Maciej Kluszka, zapraszam. Dziś przegląd prasy w wersji skróconej. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ale już na początku zaglądam do Gazety Wyborczej, gdzie Bartosz Wieliński pisze wprost. Słowa Trumpa to potworne kłamstwo. Dzień przed Bożym Narodzeniem 2011 roku. Z ładowni wojskowego Herkulesa, który wylądował na Okęciu, żołnierze wynieśli 5 trumień przykrytych biało-czerwonymi flagami. Do Polski wróciło 5 żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy zginęli w Afganistanie. 11 grudnia kapral Ciesielski, starszy szeregowy Krawiec, Szczurowski, Banach i Tomala. zabezpieczali konwój regionalnego zespołu odbudowy wracający z miasta Razak. Talibowie pod drogą ukryli ponad 100 kg materiałów wybuchowych. Pancerz polskiego pojazdu nie był w stanie ochronić żołnierzy przed wybuchem o takiej mocy. Była to największa tragedia w historii misji zagranicznych Wojska Polskiego, ale nie była to tragedia jedyna. Przypominam tę smutną statystykę, bo prezydent Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News pogardliwie stwierdził, że Stany nigdy nie potrzebowały NATO, a w Afganistanie żołnierze z państw sojuszu unikali walki. To potworne kłamstwo. Zaglądam też do Newsweeka i komentarza Andrzeja Stankiewicza, także o kłamstwie w przestrzeni polskiego internetu, dotyczącym kłamstwa dotyczącego Adama Borowskiego. To jest zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej. W czasach obecnych, w czasach rządów PiS i obecnej koalicji, działacz, można powiedzieć, wręcz antytuskowy. Chodzi o to, że prezydent w niedawnym wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że ma już żelaznego kandydata do pierwszego aktu łaski. A chodzi właśnie o Andrzeja Borowskiego. Prezydent Nawrocki stwierdził, że to bardzo odważny człowiek, który zawsze stawał po stronie Polski. Tylko że właśnie Adam Borowski usłyszał wyrok, w którym miał przeprosić Romana Giertycha za słowa. Widzimy mecenasa, jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował, który z przestępcami współpracuje. I właśnie za te słowa wobec mecenasa Giertycha został skazany Borowski. Miał po prostu Giertycha przeprosić. Nie zrobił tego, więc przegrał kolejny proces. Zasądzono, postępowanie warunkowo umorzono, ale gdy zlekceważył kolejny raz to orzeczenie i nie przeprosił mecenasa, sąd wydał wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu na rok i ponownie nakazał przeprosić. No i w gruncie rzeczy tak surowa przy tym przestępstwie kara została mu wlepiona za zlekceważenie nakazu sądu. Czytamy w komentarzu Andrzeja Stankiewicza, który przypomina też o miłości, tak to określa autor artykułu, Adama Borowskiego PiS, bo według Andrzeja Stankiewicza nie jest ona platoniczna, no i ma na to dowody, bo za rządów PiS Adam Borowski bardzo często korzystał z publicznych pieniędzy, przygotowując patriotyczne albumy, naciskając, i to można było zobaczyć w słynnych mailach Michała Dworczyka, właśnie szefa kancelarii premiera ówczesnego, by sowicie za te egzemplarze patriotyczne płacić. No i więc pytanie powstaje poważne, czy prezydent faktycznie ułaskawi Adama Borowskiego, bo jeżeli do tego dojdzie, to będzie to ułaskawienie za lekceważenie wyroku sądu. A teraz, szanowni państwo, łączymy się z Poznaniem, z Piotrem Żytnickim, zastępcą redaktorki naczelnej Gazety Wyborczej w Poznaniu właśnie. Dzień dobry, cześć. Czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry.
Tak, słyszymy, świetnie. Prezydent Jacek Jaśkowiak odwołał wieloletniego wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. To jest końcówka tamtego tygodnia. Chociaż sprawa narastała i zmierzało do tego, wiele było ku temu czynników, które mogły o tym świadczyć. Chociaż zaskoczenie radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mają bezwzględną większość w Radzie, było i tak duże. Nie rozumieją decyzji prezydenta Jaśkowiaka, chociaż oczywiście to jego kompetencja, by dobierać sobie współpracowników. Mariusz Wiśniewski był cenionym także nawet przez niektórych oponentów politycznych wiceprezydentem. W tle jest proceder korupcyjny. O szczegółach można poczytać też w twoich artykułach na Gazecie Wyborczej. Chodzi o to, że naczelnik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu został zatrzymany przez CBA, a według prezydenta Jaśkowiaka wiceprezydent Wiśniewski nie nadzorował w należyty sposób właśnie Zarządu Dróg Miejskich. Piotrze, czy według ciebie to największy w ostatnich latach kryzys polityczny w Poznaniu?
Tak, my postawiliśmy taką tezę. Polityka lokalna w Poznaniu była dość spokojna, ponieważ to jest bastion Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska wygrywa tu wszystkie wybory od ponad dwóch dekad i tak jak wspomniałeś, w Radzie Miasta ma 22 na 34 radnych i można powiedzieć, że wszystkie projekty uchwał, które składa prezydent Jacek Jaśkowiak, również polityk Koalicji Obywatelskiej, przechodzą przez Radę Miasta w zasadzie bezproblemowo. Natomiast teraz stoimy w obliczu wielkiego kryzysu, ponieważ prezydent Jaśkowiak wyraźnie skonfliktował się i otwarcie z lokalnymi strukturami Platformy Obywatelskiej. Jakby tego było mało, prezydent Jacek Jaśkowiak, jak dowiadujemy się nieoficjalnie, miał zielone światło na dymisję wiceprezydenta, również z Koalicji Obywatelskiej, ze strony szefa wielkopolskich struktur odchodzącego Rafała Grupińskiego. Mamy zatem taką sytuację, że prezydent z Koalicji Obywatelskiej wyrzuca wiceprezydenta z Koalicji Obywatelskiej przy sprzeciwie poznańskiej Koalicji Obywatelskiej za wiedzą szefa Wielkopolskiej Koalicji Obywatelskiej. I oczywiście prezydent Jacek Jaśkowiak wydaje się pewny, uważa, że radni nie będą w stanie w żaden sposób się na nim odegrać, ponieważ wychodzi z założenia, że przecież Rada Miasta musi głosować za dobrymi projektami uchwał dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców. On nawet powiedział takie zdanie: kurz opadnie i działamy dalej dla Poznania. No właśnie. I oczywiście jest pytanie.
Według ciebie, czy tak
radni
będzie?
To przełkną.
Bo słyszę duże oburzenie i już była taka sytuacja, że gdy zmierzało ku tej decyzji, bo już w grudniu były takie informacje, to było takie słynne głosowanie w Radzie Miasta, gdzie radni koalicji poparli jedną z poprawek radnych PiS-u, która obniżała środki przeznaczone na gabinet prezydenta.
Dokładnie tak, to była taka manifestacja. Cały klub 22 radnych Koalicji Obywatelskiej zagłosował za poprawką PiS-u, która zabierała 500 000 zł z gabinetu prezydenta ze środków przeznaczonych na promocję. Wtedy wydawało się, że prezydent się cofnie. On próbował łagodzić ton, mówił, że nie będzie nikogo wyrzucał, kto ma wielkie zasługi z powodu jednego błędu. Natomiast prezydent Jaśkowiak jest osobą pamiętliwą. Tutaj nie możemy abstrahować od takiego ważnego elementu, jakim w polityce jest psychologia. No i prezydent wyraźnie poczuł się urażony tą manifestacją radnych Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście on wtedy próbował łagodzić te nastroje i finalnie koalicja poparła projekt tegorocznego budżetu. Natomiast odczekał kilka tygodni, odczekał miesiąc i wiceprezydenta Wiśniewskiego wyrzucił. Na to wszystko oczywiście nakładają się podziały frakcyjne w Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, gdzie ta frakcja zdymisjonowanego wiceprezydenta i posła Bartosza Zawiei zdaje się mieć większość. To są oczywiście dawni, wieloletni członkowie Platformy Obywatelskiej. Jest oczywiście też druga, mniej liczna frakcja prezydenta Jaśkowiaka i jego zaufanego, dawniej asystenta, dziś wiceprezydenta Marcina Gołka. Tworzą ją głównie młodsi działacze, w tym działacze Nowoczesnej, którzy zasilili Koalicję Obywatelską. No i dochodzi teraz do takiej wielkiej próby sił. Co więcej, Mariusz Wiśniewski po dymisji zapowiedział, że jest gotowy w 2029 roku startować na prezydenta Poznania, bo Jacek Jaśkowiak, jeśli prawo się nie zmieni, nie zostanie zniesiona dwupartyjność, będzie musiał odejść z tego stanowiska. No więc będziemy mieli tutaj też rywalizację o to, kto uzyska rekomendacje Koalicji Obywatelskiej. Natomiast kryzys jest i będzie, ponieważ prezydent Jaśkowiak powiedział, że będzie teraz w ciągu najbliższych tygodni powoływał nowego wiceprezydenta i na pytanie, czy poprosi o rekomendację Koalicję Obywatelską, powiedział, że nie widzi żadnej potrzeby, żeby się konsultować tutaj z własną partią, kogo ma powołać na stanowisko wiceprezydenta.
Myślisz, że może dojść w sytuacji tych wyborów w 2029 roku do takiego rozdania, że jednak Koalicja Obywatelska poprze właśnie swojego wieloletniego działacza, polityka Mariusza Wiśniewskiego, a Marcin Gołek nie uzyska tego poparcia? Czy tu może być dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wystartują przeciwko sobie?
Sam jestem ciekawy, myślę, że dużo będzie zależało od reakcji wyższych szczebli Koalicji Obywatelskiej. Jestem ciekawy, czy władze centralne z premierem Donaldem Tuskiem będą starały się jakoś w ten konflikt włączyć i zaingerować. Na razie, tak jak powiedziałem, szef Wielkopolskiej Koalicji Rafał Grupiński, który za kilka tygodni odchodzi ze stanowiska, wydaje się, że stanął po stronie Jacka Jaśkowiaka, ale jesteśmy przed wyborami. I teraz tak, o to, kto będzie kierował Wielkopolską Koalicją, mają rywalizować dwaj politycy. Z jednej strony poseł Jarosław Urbaniak, za którym, jak słyszymy, stoi frakcja związana z Mariuszem Wiśniewskim. Drugi to z kolei Marcin Bosacki, który, jak słyszymy, będzie stał po stronie Jacka Jaśkowiaka. Więc myślę, że dużo będzie zależało od tego, kto zostanie tym wielkopolskim baronem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, rzecz jest rzeczywiście niesłychana. Koalicja Obywatelska, chociaż są tutaj różne frakcje, do tej pory nigdy tak otwarcie w Poznaniu ze sobą nie walczyła.
Czyli musimy kończyć.
No, wydaje się, że jesteśmy w obliczu konfliktu, tak.
Tak, spokojny dotąd Poznań do tej pory, jeśli chodzi o politykę lokalną. No, może przykuć uwagę także mediów z innych miast. Też odsyłam do słuchaczy chętnych do poznania wyników kontroli CBA w Zarządzie Dróg Miejskich. Od tego wszystko się zaczęło. Twój artykuł na Gazecie Wyborczej na portalu wyborczapoznań.pl do przeczytania. Piotr Żytnicki, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po nich Krzysztof Śmiszek z Lewicy.
Autopromocja. Krajowy system e-faktur to podatkowa rewolucja i dziesiątki pytań, a my chętnie na nie odpowiemy razem z naszym ekspertem. Szczegóły w najbliższy piątek w EKG po 9.40. Na pytania związane z KSeF czekamy pod adresem ekg@tok.fm. Tomasz Setta, do usłyszenia.
Autopromocja.
Reklama.
Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl.
Kiedy męczy mnie suchy kaszel, sięgam po Herbapekt. To lek, który działa właśnie na ten rodzaj kaszlu.
Ja na kaszel mokry też stosuję Herbapekt, bo szybko pomaga w utrudnionym odkrztuszaniu.
Ja też wybieram Herbapekt, nawet kiedy nie wiem, jaki mam kaszel. Herbapekt to świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
Syropy Herbapekt, numer jeden na twój kaszel.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj, do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanych dealerów.
Twoje faktury nie muszą zabierać Ci czasu. Aruba Faktura Smart, platforma w pełni zgodna z KSeF. Oszczędzaj czas i pieniądze. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Wypróbuj za darmo na fakturasmart.pl.
Marzy Ci się pyszna włoska uczta?
Tak, ale prawdziwa włoska restauracja jest zbyt droga.
A włoskie potrawy zrobię sam. To proste.
Ale najważniejsze są składniki.
W takim razie wybierz smaki bez granic w Biedronce, bo w Biedronce zawsze jest dobry dzień na pyszne włoskie smaki. Przyjdź i rozkoszuj się autentycznymi, w 100% wyprodukowanymi we Włoszech produktami Gusto Bello. Przygotuj swoją prawdziwą włoską ucztę. Smaki bez granic w Biedronce.
To co lubię, w niskich cenach. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rodziny poległych żołnierzy domagają się reakcji po wypowiedzi Donalda Trumpa, w której amerykański prezydent podważył zaangażowanie sojuszników NATO w Afganistanie. Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość wysłało list otwarty do Trumpa oraz petycję do prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ-u. Piszą o ciosie w samo serce i żądają sprostowania słów, które ich zdaniem godzą w honor polskiego żołnierza. W Kalifornii setki osób wzięły udział w demonstracjach przeciwko działaniom służb federalnych po zastrzeleniu przez funkcjonariuszy 37-letniego Alexa Pratiego w Minneapolis. Pielęgniarz oddziału intensywnej terapii zginął w sobotę podczas operacji służb. Prezydent Karol Nawrocki pomimo lekkiego spadku utrzymuje pozycję lidera sondażu zaufania przeprowadzonego dla Onetu przez Ibris. Na podium znaleźli się także szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oraz premier Donald Tusk. Obaj zaliczyli wzrosty o kilka punktów procentowych. Po wczorajszym finale na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są już ponad 183 miliony złotych. Jeszcze dziś przez cały dzień można wziąć także udział w aukcjach przygotowanych przez Radio Tok FM. Do zdobycia m.in. plakaty z autografem Janka Kozy, znaczki Cezarego Łasiczki i 100 lat Tok FM Premium. Szczegóły na tokfm.pl i na naszej stronie na Facebooku.
Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał Australian Open. O 9:00 zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Madison Inglis, która nigdy nie doszła w wielkoszowym turnieju tak daleko, a rywalizację w Melbourne rozpoczęła od kwalifikacji. Awans powinien być formalnością, mówi komentator tenisa Dawid Olejniczak.
Iga formą nie zachwyca, ale wygrywa. To jest przecież w sporcie najważniejsze i też w tenisie, szczególnie w tym wydaniu wielkoszlemowym. Najważniejsze jest to, żeby w tym drugim tygodniu rywalizacja, właśnie ten drugi tydzień rywalizacji w Australian Open się zaczyna, żeby wtedy ta forma była najwyższa, najwłaściwsza. Więc to, co było, już jest za nami. Iga gra dalej, jest wyraźną faworytką. No i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby mogła przegrać.
Do ćwierćfinałów awansowały dziś Amerykanki Amanda Anisimova i Jessica Pegula. Ta druga wyeliminowała broniącą tytułu Madison Keys. Piłkarski klasyk w Anglii. Niespodziewanie dla Manchesteru United. Czerwone Diabły wygrały w Londynie z Arsenalem 3-2 i awansowały na czwarte miejsce w tabeli. Dla kanonierów była to pierwsza porażka w lidze na własnym stadionie, ale w tabeli wciąż są na pierwszym miejscu z 4 punktami przewagi nad Manchesterem City. We Włoszech hit dla Juventusu, który pokonał w Turynie Napoli 3-0. Nie była to udana kolejka dla bramkarza naszej kadry Łukasza Skorupskiego, który dostał czerwoną kartkę, a jego Bolonia przegrała na wyjeździe z Genoą 2-3. W Hiszpanii wciąż prowadzi FC Barcelona, która wczoraj gładko pokonała ostatni w tabeli Real Oviedo 3-0. Michaela Schifrin ze 108. zwycięstwem w karierze Amerykanka wygrała slalom alpejskiego Pucharu Świata w szpindlerowym młynie i już zapewniła sobie małą kryształową kulę w tej konkurencji. Debiut w zawodach tej rangi zaliczyła wczoraj Aniela Sawicka, była 38. Wcześniej Polski Związek Narciarski przyznał, że popełnił błąd i dał Sawickiej miejsce na igrzyskach w miejsce powołanej wcześniej Nikoli Komorowskiej. Panowie rywalizowali wczoraj w slalomie w Kitzbühel, wygrał Austriak Manuel Feller. Biatloniści zakończyli wczoraj rywalizację w Nowym Mieście na Morawach w biegach ze startu wspólnego. Konrad Badacz był 21, a Natalia Sidorowicz 24. Rywalizację mężczyzn wygrał Francuz Eric Perrault i został nowym liderem Pucharu Świata. Rywalizację kobiet wygrała jego rodaczka Julia Simon.
Dziś w pogodzie marznące opady na północy, w części Mazowsza i Lubuskiego, w pozostałych regionach przelotny deszcz. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu, przez plus 2 na Mazowszu do plus 7 na Śląsku.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego Nowa Lewica, Grupa Socjaliści i Demokraci z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Cytat z partyjnej koleżanki, szefowej klubu Anny Marii Żukowskiej. To jest cudowna akcja charytatywna i ewenement w skali Europy. Wrzuciłam młodym wolontariuszkom do puszki. Każdy grosz jest ważny, natomiast nienawidzę szantażu moralno-politycznego Owsiaka i kręgów liberalnych, że każdy musi brać udział w tej akcji. Ja nie biorę, nie wydurniam się co roku z wymyślaniem przedmiotu aukcji. Zgadza się pan z koleżanką? Jest szantaż moralno-polityczny?
Ja nigdy nie czułem się szantażowany przez kogokolwiek, szczególnie przez Jurka Owsiaka. Ja pamiętam 34 lata temu, kiedy brałem udział w pierwszym finale. Miałem wtedy chyba 12 lat i śpiewałem w chórze ten chór miał właśnie koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry. Znaczy, panie redaktorze, każdy ma swoje zdanie. Ja takiego i każdy ma swoje prawo do swoich odczuć. Nigdy nie czułem się szantażowany przez nikogo. Z chęcią zawsze biorę udział. Ostatnio jako polityk biorę udział w aukcjach. I dziękuję także tym. Myślę, że jeszcze chyba można licytować. Kolacja ze mną to już prawie 6 tysięcy złotych, więc zachęcam do podbijania stawki. Wszystko dla dobra dzieci. Ale to oczywiście to jest wspaniała, cudowna akcja, ewenement na cały świat, można by powiedzieć.
Tak, bo niektórzy zaczynają przeliczać, jak ile ma budżet NFZ-u, że to jest kropla w morzu potrzeb. Ale z drugiej strony pomyślmy, gdyby tych milionów co roku nie było, nie byłoby takiego może i sprzętu.
Nie byłoby tego sprzętu, nie byłoby tej energii, nie byłoby tej wspólnoty.
Zawsze ileś milionów plus jest lepiej,
lepiej mieć
niż
kilkaset
minus.
Milionów złotych rocznie, a nie mieć, więc, więc zachęcam każdego do tego, żeby jeszcze brać udział w licytacjach i podbijać stawkę i niech każdy wspiera tak, jak potrafi. Jeśli ktoś nie czuje, że powinien wspierać, to niech nie wspiera.
Posłanka Żukowska trochę nie czuje, a trochę wspiera. Taka poetyka.
No, co cóż, nie zawsze musimy mieć określone
tak,
zdanie.
Oczywiście. Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć i Przyszłość skierowało list otwarty między innymi do Donalda Trumpa. Oczywiście chodzi o jego słowa kwestionujące rolę sojuszników z NATO w misjach zagranicznych, tych z przeszłości, ale jest też apel o notę dyplomatyczną ze strony polskiego MSZ-u. Według pana minister Sikorski powinien wysłać do Marco Rubio, sekretarza stanu.
Panie redaktorze, słowa Donalda Trumpa były nie tylko nieprzemyślane, ale były też podłe. Były podłe i godziły nie tylko w polskich żołnierzy, ale także w żołnierzy z całego świata, którzy wspierali Amerykanów w ich obecności w Iraku czy w Afganistanie. I myślę, że w Polsce politycy mają pochowali głowę w piasek i nikt nie potrafi odważnie powiedzieć, bo każdy trzęsie portkami przed tym Trumpem, że to, co powiedział, było podłe. Odwagę miała pani premier Meloni, osoba nie z mojej bajki politycznej. Odwagę miał pan premier Wielkiej Brytanii, mówiąc, że było to podłe i niegodne. I ja po prostu też tak uważam.
Ale właśnie, robić to na X-ie oznaczając prezydenta Trumpa i jego konto, czy wysłać jednak notę
dyplomatyczną? Panie redaktorze, ja uważam, że jeśli szanujemy się jako partnerzy w ramach NATO i nie tylko w ramach NATO, to dostępne instrumenty dyplomatyczne, jak na przykład nota dyplomatyczna albo wezwanie pana ambasadora Stanów Zjednoczonych na rozmowę do MSZ-u, byłoby dobrym rozwiązaniem. I nie jest to podważanie naszych sojuszy, które są trwałe i będą trwały i mam nadzieję, że będą się wzmacniały, tylko jest to pokazanie naszej podmiotowości i naszego zdania. Nie może być tak, że my, zwiększając nasze nakłady na obronność z 2% do prawie 5% i te setki milionów i miliardy złotych idą także na zakup amerykańskiej broni, bo przecież kupujemy od Amerykanów większość tego wyposażenia i siedzimy jak trusia, kładziemy uszy po sobie, kiedy prezydent sojuszniczego kraju mówi nieprawdę, a Trump powiedział nieprawdę, obraził Polaków, obraził polski mundur i wie pan co, najgorsze dla mnie jest to, najbardziej żenujące jest dla mnie to, że ci wszyscy, którzy tak jeszcze kilka lat temu biegali po mediach i mówili, że są murem za polskim mundurem, dzisiaj tego munduru nie potrafią obronić.
Gwoli Sprawiedliwości prezydent Nawrocki wspomniał o żołnierzach we wpisie internetowym, ale nie ubrał tego
nie, no,
w kontekst.
Panie redaktorze.
Z kolei premier Donald Tusk przypomniał o tym, że uczestniczył jako premier w 2011 roku w pożegnaniu 5 poległych polskich żołnierzy i wspomniał we wpisie o prezydencie Trumpie.
Panie redaktorze, nie bądźmy śmieszni. Widzieliśmy wczoraj konferencję prasową pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Ukrainy i Litwy i pan prezydent Nawrocki udawał Greka, mówiąc, odpowiadając na pytanie dziennikarza, że przecież on nie wie, o jakich żołnierzy chodziło, tak. Więc nie czuje, że było to o żołnierzach polskich.
Prezydent wspomniał o sojusznikach z NATO, o wszystkich.
A no właśnie, więc panie redaktorze, nikogo. Uważam, że polska klasa polityczna nie ma odwagi i ja mówię tutaj u pana w studiu bardzo wyraźnie.
Że nota się należy.
Należy się nota, należy się spotkanie z ambasadorem w polskim MSZ-cie i wymuszenie, czy powiedzenie, że polskim żołnierzom i tym weteranom należą się słowa przepraszam.
I właśnie jak pan wspomniał, reakcja europejskich polityków jest dość stanowcza, mocna. To jeżeli tak się mówi już w oficjalnych komunikatach kierowanych do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to co się mówi na przykład w kuluarach Parlamentu Europejskiego? Te stanowiska są jeszcze ostrzejsze?
Stanowiska są zdecydowanie ostrzejsze, dlatego że dzisiaj Trump wywraca cały porządek światowy, wprowadza nową jakąś ideologię z jednej strony takiego izolacjonizmu, to znaczy chciałby, żeby Ameryka nie była niepokojona żadnymi zobowiązaniami na zewnątrz i inwestuje tylko i wyłącznie w Amerykę. Z drugiej strony widzimy, że jest to jakiś miks izolacjonizmu z jakimś neokolonializmem, gdzie Trump zamierza, nie wiem, podporządkować sobie Wenezuelę, zamierza podporządkować sobie Kubę czy Grenlandię, więc mamy dzisiaj, znaczy w Europie mówi się bardzo jednoznacznie, nie jest to stabilny partner, nie jest to przewidywalny partner, musimy szukać sojuszy na zewnątrz, musimy wzmacniać naszą pozycję, nie zrywając oczywiście transatlantyckich więzów.
Ale mówi się wprost o europeizacji NATO?
O tym się nie mówi, bo wszyscy mamy świadomość, że
to już się powoli dzieje.
Dzieje się powoli, a z drugiej strony zacieśniamy sojusze pomiędzy poszczególnymi krajami. Przecież niedawno podpisaliśmy z Francją bardzo mocny traktat z Nancy, gdzie także będziemy, zobowiązaliśmy się do wzajemnego wsparcia. To dobrze, że tak się stało. To dobrze, że szukamy takich bilateralnych rozwiązań. Natomiast nikt nie mówi o zrywaniu więzów transatlantyckich, bo jednak Stany są gigantycznym podmiotem i sojusznikiem.
W ubiegłym tygodniu doszło do głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy Mercosur, ale w sprawie skierowania zaskarżenia, sprawdzenia tej umowy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do końca ważyło się to, czy ten wniosek do TSUE zostanie wysłany. 10 głosów przeważyło na tak. Frakcje totalnie się podzieliły. Faktycznie we wszystkich
krajowo,
był podział. Tak. Wszyscy polscy europosłowie głosowali za, ale umowa, jej część handlowa zacznie obowiązywać tymczasowo.
No tak,
jak to będzie wyglądało? Bo parlament generalnie nad całą umową będzie głosować dopiero po orzeczeniu TSUE, czyli za jakieś półtora roku. Co to oznacza dla całej umowy, dla nas?
No tak, to tutaj mamy do czynienia rzeczywiście ze sporem prawnym. Pan redaktor ma rację. Frakcje polityczne podzieliły się nie ideologicznie, ale krajowo. Polska delegacja, czy polska reprezentacja głosowała jednolicie. To jest bardziej skomplikowane, dlatego że parlament zażądał tej opinii od Trybunału Sprawiedliwości, natomiast zapisy tej umowy są dosyć, powiedziałbym, sprytne, dlatego że jeżeli choć jedno państwo ze strefy Mercosur ratyfikuje krajowo tę umowę, a prawdopodobnie to stanie się pierwsze państwo, zrobi to już za 2 miesiące, umowa wejdzie w życie, tak mówi umowa. Poza tym mamy spór co do zapisu, czy do interpretacji przepisów traktatowych, czy komisja może wyjść z inicjatywą taką jednostronną tymczasowego stosowania tej umowy do czasu wydania opinii, do czasu głosowania przez parlament.
I taki ruch jest prawdopodobny.
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, czy największa frakcja w Parlamencie Europejskim, czyli Europejska Partia Ludowa, zaapelowała do komisji o taki ruch. Również szef Rady Europejskiej, Antonio Costa, zwrócił się do komisji, aby to zrobić. Więc zobaczymy. To wszystko jest tak naprawdę bardzo niejednoznaczne i zależy, kto interpretuje te przepisy. My zagłosowaliśmy jako Lewica za tym, aby skierować to do Trybunału, ponieważ uważamy, że zawsze lepiej mieć taki glejt od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest ostateczną instancją, która rozstrzyga o obowiązywaniu przepisów prawa europejskiego, żeby mieć pewność, że ta umowa jest dobrze skonstruowana.
Ale jeśli ta umowa zacznie obowiązywać w sposób tymczasowy, już abstrahując tego, który guzik w sprawie tej tymczasowości, ten prawny guzik zostanie wciśnięty, to będzie dotyczyć też rolnictwa?
Tak, umowa jest, to jest typowa umowa handlowa, która obejmuje, wprawdzie rolnictwo nie jest tam najważniejszym komponentem, to tak, żeby gwoli sprawiedliwości i informacji. Natomiast wszystkie te komponenty wejdą po prostu w życie.
To na koniec jeszcze króciutko, powiedzieliśmy przed chwilą parę słów o prezydencie, to jeszcze o zaproszeniu prezydenta na czwartkowe spotkanie do Pałacu Prezydenckiego dla kół i klubów parlamentarnych. W piątek tutaj w wywiadzie politycznym rzecznik Lewicy Łukasz Michnik powiedział, że wybieracie się, nie boicie się twardej rozmowy z prezydentem, a wczoraj słyszałem wiceszefa klubu Tomasza Trelę w TVN24, który powiedział, że się nie wybierać. Więc jak?
No tak, sytuacja jest dynamiczna, ponieważ szefowa klubu i marszałek Sejmu, który jest też szefem partii, wybierają się na Podlasie uczcić ofiary tak zwanych żołnierzy wyklętych. I jak co roku będziemy tam uczestniczyć.
Sytuacja... Można wysłać innego przedstawiciela.
Będziemy podejmować
szefa.
Te decyzje w najbliższym czasie, natomiast dla nas dziwnym jest, że pan prezydent wybiera sobie sobie kluby i rozmawia z nimi o innych godzinach. Uważam, że jeśli pan prezydent tak naprawdę chciałby porozmawiać z parlamentem, to zaprosiłby wszystkie kluby o jednej godzinie. Sam pamiętam, będąc jeszcze w Sejmie, chodziłem do Pałacu Prezydenckiego, do pana prezydenta Dudy. Omawialiśmy tam między innymi ustawy praworządnościowe. Nikt nikogo sobie nie wybierał co kwadrans, tylko byliśmy razem i kłóciliśmy się mocno.
No tak, ciągłego stołu już nie ma, no, więc może i metody
był,
na...
Był kwadratowy, ale jakoś działało. Ale nawet widać, że duch okrągłego stołu po prostu wyparował z Pałacu Prezydenckiego.
Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Tyle informacji, po których porozmawiamy o nowej ustawie medialnej.
Autopromocja. Coraz częściej słychać głosy sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. Maciej Zakrocki stara się wyjaśnić, że hasła takie jak Bruksela zdecydowała, narzuciła lub nakazała to fałsz.
Czemu niektórzy politycy podsycają antyunijne emocje, wiedząc przecież, jak wspaniale Polska korzysta od ponad 20 lat z członkostwa w tej wspólnocie? W mojej audycji odkładam na bok emocje i polityczną propagandę, skupiam się na faktach.
Magazyn Europejski. W poniedziałki o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery, a dodatkowo skorzystaj z aż 30 rat 0% i nie płać do kwietnia. RSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl.
Skoda.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Jaka jest kawa na Orlenie? Pyszna! Ale oprócz tego może być jaka chcesz. Może być espresso, latte, może być mocna i pomocna, gdy trzeba się obudzić.
I promocna, gdy jest promocja w aplikacji Orlen Witaj. W styczniu kupując kawę na Orlenie, za każdą dostaniesz aż 2 pieczątki w aplikacji Orlen Witaj. Zbierz 8 pieczątek i otrzymane punkty wymień na produkty, w tym na dużą kawę gratis. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/pieczątki. Orlen, witaj, epickie okazje.
Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 26 stycznia do 7 lutego i sprawdź Mazdy z kosztami finansowania od 0%. Poznaj rodzinną Mazdę CX-60, komfortową Mazdę CX-30, elegancką Mazdę 3 i inne modele dostępne w atrakcyjnych finansowaniach. Mazda Experience Days od 26 stycznia do 7 lutego. Koszty finansowania od 0% dostępne dla wybranych modeli Mazdy i form finansowania. Szczegóły na mazda.pl.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Poznaj przyszłość miejskiej motoryzacji. Teraz w 100% elektryczny Dolphin Surf z zasięgiem 500 km dostępny jest od ręki już od 65 900 zł. Cena uwzględnia dotację Nasze Auto. Sprawdź na byd.com.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Słowa Donalda Trumpa były nieprzemyślane, ale także podłe. Tak przed chwilą w poranku TOK FM poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy odniósł się do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, w której podważył on zaangażowanie sojuszników NATO w Afganistanie.
Nikt nie potrafi odważnie powiedzieć, bo każdy trzęsie portkami przed tym Trumpem, że to, co powiedział, było podłe. Odwagę miała pani premier Meloni, osoba nie z mojej bajki politycznej. Odwagę miał pan premier Wielkiej Brytanii, mówiąc, że było to podłe i niegodne, i ja po prostu też tak uważam.
Zdaniem Krzysztofa Śmiszka polskie MSZ powinno złożyć notę dyplomatyczną bądź wezwać amerykańskiego ambasadora. Reakcji domagają się także rodziny poległych żołnierzy. Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość wysłało list otwarty do Trumpa oraz petycję do prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. A dziś dojdzie do spotkania Nawrockiego z Sikorskim dotyczącym m.in. nominacji ambasadorskich. Ministrowie z kancelarii prezydenta podkreślają, że liczą na porozumienie w sprawie placówek dyplomatycznych, ale jednocześnie zaznaczają, że Bogdan Klich jest nie do zaakceptowania jako ambasador w Waszyngtonie. Tymczasem premier Donald Tusk informował ostatnio, że nie ma planów wycofania Klicha z placówki w USA, mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
Pewnie to nie będą łatwe rozmowy, ponieważ pan minister, wicepremier Sikorski stoi na straży jakby ładu konstytucyjnego, ustawowego, gdzie to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i inicjuje procesy powołania ambasadorów, ale mam nadzieję, że jest jakaś przestrzeń, gdzie można się spotkać.
Ambasadorów mianuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych. Ponad 183 miliony złotych zebrała do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wczoraj na ulicę wyszło 120 tysięcy wolontariuszy.
Taki mroźny w tym roku ten finał, ale rozumiem, że serca gorące.
Oczywiście, że tak, jak co roku. Bardzo, bardzo właśnie miłe rozmowy na temat tego, jak ważna jest ta akcja.
I banknoty i monety. Zazwyczaj dwudziestki, ale też dziesiątki były.
Co ta akcja, co ona ci daje, że możesz wziąć udział?
No, że mogę pomóc innym i że sprawia mi to przyjemność.
No trudno trochę uzbierać.
Nie za dużo ludzi pewnie.
No tak, jedynie gdzie można to tylko przed kościołem.
Pierwszy raz?
Tak.
I jak było?
Nie najgorzej.
Ja mam nadzieję, że właśnie uczy go tego, że trzeba pomagać i trzeba się dzielić dobrem, bo myślę, że te dzieci, które teraz potrzebują tego właśnie doskonałego sprzętu Awsiaka, leżące na oddziałach, z tego, że możemy pomóc, to musimy włożyć ten swój wkład i to jest właśnie, mam nadzieję, że tego to nauczy.
Mówili w rozmowie ze mną Gmiterek Zabłocką, wolontariusze z Lublina, Olaj Kacper oraz Bartek z mamą. Jeszcze dziś przez cały dzień można wziąć także udział w aukcjach przygotowanych przez Radio TOK FM. Około 11.30 kończy się licytacja znaczków Cezarego Łasiczki, także proszę być czujnym, finał na antenie TOK FM. Szczegóły na naszym portalu i na naszej stronie na Facebooku. W pogodzie spodziewajmy się dziś marznących opadów w północnej połowie kraju. Marznący deszcz utrudnił m.in. pracę lotniska Ławica w Poznaniu. Opóźnionych zostało 7 porannych wylotów. W pozostałych regionach przelotne deszcze. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu, przez plus 2 na Mazowszu, do 7 na Śląsku.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dochodzi 7.45, a teraz naszym gościem w poranku TOK FM jest Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zakończyły się konsultacje społeczne nad nową ustawą medialną i do końca były nadzieje na to, że zostanie w ustawie, w projekcie ustawy zakaz prowadzenia działalności medialnej przez samorządy. Proponowano to już na etapie założeń do ustawy, to bardzo ważny zapis dla mediów lokalnych, no ale jednak zapis wypadł. Według prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Andrzeja Andrysiaka wydawanie mediów przez samorządy wpływa negatywnie na lokalną przestrzeń publiczną. Panie Marku, jak pan myśli, dlaczego tak się stało, że ten przepis wypadł z projektu?
On wypadł na tym etapie prac, natomiast nic absolutnie nie jest jeszcze przesądzone. Trzeba pamiętać, że konsultacje społeczne, konsultacje publiczne nad projektem ustawy medialnej trwają od 2024 roku i do tego etapu, który zakończył się, kolejnego etapu, który zakończył się w piątek, wpłynęło 107 stanowisk z uwagami. To były naprawdę różnego rodzaju kwestie, także dotyczące funkcjonowania prasy lokalnej. Wydaje się, że ta przestrzeń, bo musimy pamiętać o tym, że ta ustawa, czy jeśli przejdziemy tą drogę legislacyjną, to ona trafi do komisji, właściwych komisji sejmowych, do sejmowej komisji
kultury. Nie myśli pan, że jest szansa, żeby tam przepis wrócił?
Ta dyskusja na pewno będzie. To nie ulega żadnej wątpliwości i potem jak ustawa, czy projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu, to jeszcze dostaje Senat. Natomiast wydaje się, że jest przestrzeń do tego, aby określić, co w tych, między innymi takich, można być, biuletynach wydawanych przez samorządy, czy gazetach lokalnych, to może taka bardziej poważna nazwa, powinno się znaleźć. To znaczy, żeby one miały charakter informacyjny, a nie propagandowy. To jest oczywiście bardzo cienka granica, właśnie, ale no nie ma co ukrywać, że część tych biuletynów, w szczególności w okresie takim prekampanii czy samej kampanii, zamienia się w propagandę polityczną. Wydaje się, że tutaj jest ta przestrzeń do tego, aby doszczegółowić i uszczegółowić te zapisy w ustawie.
Jerzy Jurecki, znany dziennikarz Tygodnika Podhalańskiego, mówi wprost, po prostu na etapie prac i konsultacji społecznych ujawniło się, dało swój głos silne lobby samorządowe, które w Sejmie jest, są byli samorządowcy w Sejmie, którzy są posłami, no i po prostu nadal chcą mieć możliwość wydawania gazet lokalnych.
Ale z drugiej strony to jest naturalny element
pokusa
procesu legislacyjnego.
Aha, okay.
Znaczy lobby są różne. Tutaj mówimy o lobby samorządowym, ale dlaczego, nie wiem, odbieramy prawo głosów, czy tak jak pan redaktor powiedział, rektor Jurecki, że może teraz trzeba uruchomić lobby tych gazet lokalnych. Naprawdę trzeba z wielkim uznaniem spojrzeć i spoglądać na to, jaką kapitalną robotę dla rozwoju społeczności lokalnych robią te gazety lokalne. No, Tygodnik Podhalański jest tego chyba najlepszym dowodem, bo naprawdę wiele afer w tamtej części kraju zdominowanej przez Prawo i Sprawiedliwość by nie wyszło, gdyby nie ta rzetelna, świetna dziennikarska praca Tygodnika Podhalańskiego.
Tak, bo tu są chyba takie dwa główne aspekty w tym temacie, bo z jednej strony właśnie biuletyny, które często przypominają propagandówkę, czy po prostu takie chwalenie się władz. Z drugiej strony, jeżeli pracują dziennikarze czasami, no po prostu w mediach lokalnych są redakcje, w lokalnych społecznościach i pracują i tam są po prostu naciski, tak? I z jednej strony dziennikarz rzetelnie chce wykonywać swoją pracę, informować także o problemach władzy, a jeżeli właścicielem lub współwłaścicielem danej gazety, portalu jest samorząd, no to może naciskać pod wieloma względami, tak? Samorządy
tak, to
często
kwestia...
też pracodawcy.
Pracodawcy z jednej strony, ale też, że tak powiem, dawcy reklam, dzięki którym takie media lokalne się utrzymują. Ja sam byłem dziennikarzem oddziału lokalnego ogólnokrajowej gazety i pamiętam o różnego rodzaju wpływach, mniej bądź bardziej formalnych, ale wydaje się, że jest ta przestrzeń do tego, żeby uszczegółowić, co jest informacją i suchą informacją, która się mieszkańcom należy ze strony władz samorządowych, a co już zamienia się właśnie w propagandę polityczną.
Inny rozdział proponowanej ustawy medialnej dotyczy nowej sytuacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. My już wiele razy na antenie TOG FM mówiliśmy o tym, że projektodawca proponuje przywrócenie 9-osobowego składu KRIT. Cztery osoby byłyby wybierane przez Sejm, dwie przez Senat, trzy przez prezydent. Byłby mechanizm rotacyjności. O tym już wiele razy mówiliśmy, panie Marku, ale zapytałbym o proponowany w ustawie kodeks etyki, który byłby wypracowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji także dla mediów prywatnych. To budzi pytanie, czy to nie jest zagrożenie wpływu KRIT-u, a wiemy, że KRIT potrafi być obsadzany politycznie. Miejmy nadzieję, że to przy tej ustawie by się zmieniło, ale obecny wiemy, jaki jest. Maciej Świrski był przewodniczącym przez długi czas. Znamy jego aktywność. No i właśnie, on by miał układać kodeks etyki na przykład TVN24, Radio Z, Radio TOG FM.
No właśnie, tak westchnąłem. To znaczy, jak pan redaktor powiedział o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i która miałaby opracowywać kodeks, to o której radzie mówimy? No bo chyba nie o tej obecnej, która jest zdominowana przez no delikatnie mówiąc sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a nawet i polityków Prawa i Sprawiedliwości. No
tak, to tutaj delikatne lepiej, żeby się... określenie, tak. Bo sam Maciej Świrski mówił o sobie jako o talibie PiSu, ale to tylko cytuję tak przewodniczącego. Tak.
No, na szczęście zawieszonym przewodniczącym KRIT-u, ale ciągle, że tak powiem, funkcjonuje.
A wie pan, ale mogą być zapisy nawet najlepiej przygotowane, a wiemy to też po sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i tak dalej, że jeżeli politycy mają złą wolę, to mogą wykorzystać przepisy tak, żeby te instytucje, które miały być niezależne, upolitycznić, upartyjnić.
Może tak warto byłoby wprowadzić taki zapis, i to nie tylko dotyczy KRIT-u, ale po prostu, żeby być przyzwoitym. Może to. Ale tak mówiąc bardzo poważnie, to znaczy mamy taką sytuację w projekcie nowej ustawy medialnej, która jasno wskazuje, że w nowym składzie Krajowej Rady nie może być polityków, i to także takich, których, to znaczy to eliminuje osoby, które w minionych 10 latach startowały w wyborach z list partii, ugrupowań politycznych, niekoniecznie byli członkami. To jest element takiego bezpiecznika, który trochę oddala te ręce polityków od mediów, bo trzeba jasno powiedzieć, Krajowa Rada zajmuje się wszystkimi mediami w Polsce, to znaczy zarówno prywatnymi, jak i publicznymi.
Tak, udziela koncesji i tak dalej.
Oczywiście, przecież państwo jako Radio Tok FM jesteście najlepszym przykładem, ponieważ groziło wam nieprzedłużenie umowy koncesyjnej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ja w Sejmie pracowałem przy projekcie tak zwanej Lex TVN, która ostatecznie skończyła w niszczarce, ale ta ustawa nakładała naprawdę spory kaganiec na chociażby na stację TVN.
Tak,
czy
ale
na
co innego proces koncesyjny, a co innego kodeks etyki, który nie wiem, czy byłby taki zapis ostatecznie w ustawie, mógłby, jeżeli by się na przykład może go złamało, jakiś przepis, mógłby prowadzić do nakładania jakichś kar, a te historie i próby wobec TOG FM i Radia Z i innych mediów znamy z historii KRIT-u. Więc pytanie, czy w ogóle danie takiej kompetencji Krajowej Radzie jest adekwatne, bo kodeksy etyki są w mediach prywatnych. Jeżeli słuchacze, widzowie by widzieli, że dziennikarze postępują w swoim przekazie, w swojej pracy nieetycznie, to po prostu słuchalność czy oglądalność tych stacji spadałaby, więc trzeba o to dbać. Więc czy to jest w ogóle potrzebne? Czy należałoby o tym pomyśleć, czy akurat tego przepisu nie wyrzucić z ustawy?
To jest pytanie o egzekwowanie tych zapisów, bo w dzisiejszej ustawie medialnej są bezpieczniki i przepisy mówiące o tym, że nie można szerzyć na przykład mowy nienawiści, że nie można wprowadzać w błąd słuchaczy czy widzów. Natomiast jak dzisiaj byśmy sobie tak literalnie popatrzyli na te elementy, które są zakazane i których złamanie kończy się karami finansowymi, a tą najbardziej drastyczną karą jest odebranie licencji, i zobaczymy sobie na przekazy dnia, na paski, które lecą w Telewizji Republika czy w Polsce 24, to w zasadzie one już dzisiaj powinny stracić koncesję. Tylko że ta dzisiejsza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie egzekwuje zapisów obecnie obowiązującej ustawy medialnej. W związku z tym, no właśnie mamy taki przykład. Prawo jest, lepsze czy gorsze, ale ono dzisiaj pozwala ingerować w przekazywanie fałszywych informacji i można powiedzieć wszczucie jednych obywateli na drugich, czy obrażanie premiera, ministrów i tak dalej. Można egzekwować te przepisy, tylko tego się po prostu dzisiaj nie robi. Także może kluczem jest właściwy dobór składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Będziemy oczywiście pracą sejmowym w sejmowej komisji nad projektem ustawy się przyglądać. Dyskusja na pewno będzie żywa. I oczywiście ustawa przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych, ciała powołanego przez PiS, dublującego niektóre kompetencje Krajowej Rady. Czyli wtedy traci pan pracę. Godzi się pan z tym?
Tak, ja od samego początku, od momentu powołania do Rady Mediów Narodowych opowiadam się o tym, żeby to ciało było zlikwidowane jak najszybciej, ale trzeba powiedzieć, że no dzisiaj tym największym hamulcowym zmian, także w obszarze mediów, potencjalnie jest prezydent Nawrocki. To znaczy ostatecznie ta ustawa, nawet jak wypracujemy najlepszy projekt, trafi na jego biurko. Tak. I pytanie, co się stanie?
Na koniec króciutko zapytam, jak pan ocenia ostatnie wypowiedzi, które wyciekły z partyjnych, wewnętrznych komunikatorów Polski 2050 pani minister kultury Marty Cienkowskiej, która w niewybredny sposób mówiła o tym, co należy zrobić z mediami. Pani minister nie zaprzeczyła tym słowom, bo w rozmowie z Onetem stwierdziła, że czat był prywatny, a ona ma, tu cytat, bogaty wokabulariusz. Czyli słownictwo.
Myślę, że...
Nie wiem, czy to jest bogate słownictwo, czy...
Można powiedzieć, że kwieciste, ale też trzeba jasno powiedzieć, że w prywatnych rozmowach no, chyba każdy z nas używa czasami takich mocnych akcentów i to jest jakby ocenę zostawiamy każdemu z nas. Nie jest też dobrze, jeśli takie rzeczy wychodzą na forum publiczne. Też może ktoś, kto upublicznił, to sam się powinien uderzyć w piersi i czy naprawdę jest taki święty i używa wyłącznie języka literackiego.
Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo. Za chwilę informacje o 8:00, po nich minister Wojciech Kolarski.
Reklama.
Marzy ci się pyszna włoska uczta?
Tak, ale prawdziwa włoska restauracja jest zbyt droga.
A włoskie potrawy zrobię sam. To proste.
Ale najważniejsze są składniki.
W takim razie wybierz smaki bez granic w Biedronce, bo w Biedronce zawsze jest dobry dzień na pyszne włoskie smaki. Przyjdź i rozkoszuj się autentycznymi, w 100% wyprodukowanymi we Włoszech produktami Gusto Bello. Przygotuj swoją prawdziwą włoską ucztę. Smaki bez granic w Biedronce.
To co lubię, w niskich cenach. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%.
Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić?
W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu.
Hej, co się z tobą dzieje?
Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych.
No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży.
Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Skorzystaj z wyjątkowej oferty Fiata Professional na auta dostępne od ręki. Wielka wyprzedaż rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Tylko teraz Doblo, Scudo i Ducato są dostępne z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. A do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za 1% ceny auta i przedłużona ochrona ProCare do 4 lat. Szczegóły w najbliższym salonie.